Wracamy do Państwa po krótkiej przerwie. Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Bogusław Wichrowski, a my rozmawiamy o w dzisiejszym GPS o współpracy i rywalizacji w Azji Południowo-Wschodniej. Dużo o współpracy, dużo o różnicach wewnętrznych. Ostatni wątek podjęty z naszym gościem, panią dr Anną Grzywacz. ASEAN Way, pewien sposób, pewna droga ASEAN oparta na konsensualnym podejmowaniu decyzji, by iść powoli do przodu, krok za krokiem, bez fajerwerków. To jest właśnie ta organizacja. Organizacja, która trochę przypomina owoc charakterystyczny dla tej części Azji. Durian. Słowo w języku malajskim duri oznacza kolce. Owoc piekielnie smaczny, ale też piekielnie śmierdzący. Rodzina zubczykowców, zubuczkowców, przepraszam, lub rościanów, około 20 gatunków, no powiedzmy te kilkanaście, tak jak mamy państw w regionie ASEAN, bardzo smaczny, ale śmierdzący i zakazany w kilku państwach regionu Azji Południowo-Wschodniej. Owoc na potęgę importowany przez Chiny. Ponoć ma właściwości prozdrowotne. Nie wiem, jeszcze nie korzystałem z tych owoców. Prozdrowotne bywa też uznawane za afrodyzjak. Dlaczego o tym mówię? Chińczycy tak zainteresowani owocem, ale nie tylko owocem, drodzy państwo. Nie ma wątpliwości, że ten obszar ASEAN-u jest dzisiaj na pewno w czyjejś też mniej lub więcej strefie wpływów. O tym chcę porozmawiać w ostatniej części dzisiejszego GPS z panią dr Anną Grzywacz. No właśnie, mówiliśmy, że ta polityka, ten filar, wspólnota polityczna, polityczna bezpieczeństwa, no w dużej mierze jest pewną wizją, może projekcją, no nie do końca urzeczywistnianą w 100%, no ale mamy pewną wyraźną specyfikę tego konsensusu w regionie. Aniu, mam pytanie dotyczące właśnie tego wątku. To znaczy, czy państwa ASEAN potrzebują jakichś zewnętrznych gwarancji bezpieczeństwa, czy ich udział w ruchu państw niezaangażowanych, szereg dokumentów, strefa bezatomowa, traktat z Bangkoku z połowy lat 90., które je trochę uwalnia z tej takiej strategicznej rywalizacji, to wystarcza? Czy państwa też szukają jakichś gwarancji bezpieczeństwa? To oczywiście dla nas, osób z branży, w dużej mierze pytanie retoryczne, ale przybliżmy je, proszę, ten wątek naszym słuchaczom.
Świetnie. Jeśli jest coś, o czym powinnam wspomnieć dodatkowo, żeby było łatwiej zrozumieć funkcjonowanie stowarzyszenia, oprócz tych wszystkich dokumentów, które zostały już teraz wspomniane i przez Ciebie też przypomniane, jak na przykład kwestie neutralności czy ruchu państw niezaangażowanych, to jest ważne, żeby przypomnieć tę historię z lat 50. i tego, co się wydarzyło w Bandungu, bo wydaje mi się, że to dobrze nam pokazuje, jak historia kształtuje nasze współczesne rozumienie tego, co się dzieje w regionie. Oczywiście nie chcę porównywać lat 50. do tego, co się dzieje współcześnie przez ostatnie, w kontekście bezpieczeństwa przez ostatnie kilka lat w regionie Azji i Pacyfiku w ujęciu takim szerokim. Natomiast widzę pewną ciągłość myślenia o zaangażowaniu, niezaangażowaniu i pewnej neutralności. Co jakiś czas, i pewnie ty sam też widzisz, że to są bardzo chwytliwe nagłówki. Chiny mają przewagę. Nie Chiny, Stany Zjednoczone. A co zrobią Filipiny? Zbliżenie z Chinami. Teraz nie, zbliżenie ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje mi się, jeżeli spróbujemy spojrzeć na to szerzej i troszeczkę się tak odsunąć i spojrzeć na cały ten obraz, musimy mieć świadomość, że ASEAN nie jest... nie chcę tego mówić, ale nie wiem, jak to inaczej określić. Nie jest efektywną organizacją, to znaczy ASEAN, stowarzyszenie, nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim członkom w relacjach zewnętrznych.
Okay.
O tyle, o ile ASEAN było w stanie jakoś zarządzać konfliktami wewnątrzregionalnymi, obawiam się, że nie ma takich kompetencji i takich zasobów materialnych i niematerialnych, żeby dobrze sobie radzić z tym, co się dzieje w kontekście tej tak zwanej rywalizacji, no nie tak zwanej, no jednak rywalizacji chińsko-amerykańskiej. Może chińsko-amerykańskiej nie, może Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Mówię o tym dlatego, że ASEAN jako stowarzyszenie próbowało rozwijać koncept, cały czas rozwija tą ideę centralności ASEAN. Nie wiem, czy centralność jest tutaj dobrym odpowiednikiem. W języku angielskim nazywamy to centrality. Załóżmy, że centralność będzie tutaj dobrym terminem. I rzeczywiście ASEAN inwestowało, cały czas inwestuje. Nie wiem, na ile to będzie dobrze funkcjonowało w kontekście tych wszystkich minilateralizmów, które dzisiaj powstają, czyli Quad, AUKUS na przykład, a mianowicie chodziło o zagęszczenie instytucjonalne w architekturze bezpieczeństwa. Dlatego jak myślimy o ASEAN, to myślimy również albo myślimy i instytucjonalnie, i na poziomie państw. Wiemy, że na poziomie państw są państwa, są podmioty, którym bliżej jest do Chin. Są podmioty, które po prostu są, państwa, nie podmioty, które po prostu są sojusznikami, traktatowymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych, prawda? Mówimy o Filipinach czy Tajlandii. No w Singapurze, Singapur nie jest oficjalnie, ale w Singapurze jest baza amerykańska.
Tak, Singapur należy do właśnie tego układu Five Powers Defense Arrangements, tak. Oczywiście z Brytyjczykami. Singapur, Malezja, państwa anglosaskie bez Amerykanów. Umowa wciąż jest ważna, współpraca w sektorów obronnych z 1971 roku wciąż jest to umowa ważna. Ostatnie chociażby wycieczki Austina, sekretarza obrony, na Filipiny i prawdopodobnie nowa baza w Luzon, najbardziej na północ wysunięty przyczółek Filipin i najbliżej do Tajwanu. To generalnie się dzieje. Zgodzę się z tobą, Aniu, że no, przywykliśmy do takiego szufladkowania. No, ASEAN, jedno jest pewne, nie może zagwarantować gwarancji bezpieczeństwa, więc państwa wybierają, i bardzo mi się podoba to słowo, te swoje lateralizmy. Każdy ma jakąś inną ścieżkę, bardziej po drodze z Chinami, bardziej po drodze z Ameryką, i tam szukają swoich gwarancji bezpieczeństwa. Zatem ten obszar jest bardzo specyficzny, bo to trochę tak, że państwa przyznają się pośrednio do tego, że no ASEAN może ekonomicznie tak, ale ta wspólnota polityczno-bezpieczeństwa to jest jakiś rodzaj teatru dyplomatycznego bardziej.
Jest. Dodajmy do tego jeszcze, proszę, że mamy państwa, które nie są jednoznacznie, to znaczy nie chcą się deklarować. I w ogóle jak myślimy o rywalizacji chińsko-amerykańskiej, przepraszam, jak mówię amerykańskiej, to będę, ja wiem, że Ameryka to nie, to jest kontynent i jest jeszcze południowa Ameryka, ale to już tak dla uproszczenia będę mówiła chińsko-amerykańska. Tak, ale oczywiście mam na myśli Stany Zjednoczone, przepraszam wrażliwych odbiorców za to uproszczenie, że są państwa, które nie chcą i prawdopodobnie nigdy się nie zdeklarują. Mamy państwa takie jak Indonezja, Malezja, Wietnam, Brunei, które mają obawy co do tego, co się dzieje na Morzu Południowochińskim. Mamy państwa, które po prostu są cały czas stroną sporu na Morzu Południowochińskim. Indonezja nie jest stroną, ale też ma obawy o to, co się dzieje wokół wysp Natuna, czyli indonezyjskich wysp. Do tego mamy, i to są państwa, które nie jednocześnie, moim zdaniem, nie upowiedzą się po żadnej ze stron, również dlatego, no szczególnie Indonezja, która ma tą piękną historię ruchu państw niezaangażowanych i chciała zostać neutralna. Oczywiście możemy sobie zadać też pytanie, czy we współcześnie, jak myślimy o współczesnym bezpieczeństwie, czy neutralność w ogóle jest opcją? Czy państwo, jakiekolwiek państwo może sobie pozwolić na to, żeby być neutralne? I czy przypadkiem neutralność jednak nie oznacza przynależności do konkretnego bloku? To tak na marginesie innej historii na temat tego, jak rozumiemy neutralność w polityce. Natomiast prawdopodobnie musimy sobie powiedzieć, że gdyby coś się wydarzyło, że trzeba byłoby wybrać, chociaż wydaje mi się, że większość państw nie chce po prostu wybierać, to państwa takie jak Kambodża, Birma i Laos wsparłyby Chiny, po prostu. A więc mamy tutaj...
Tak, to jest zresztą widoczne. Mówiłaś wcześniej o swoich rozmowach z Australijczykami. Jeden z moich ulubionych ośrodków analitycznych z Australii wprowadza taki wskaźnik Asia Power Index, Lowy Institute, który na pewno znasz. No i patrząc na ostatnie lata, 2018, taka stopklatka 2022, uśredniając oczywiście, ja się nie przywiązuję do tych statystyk i różnych prób kwantyfikacji rzeczywistości, ale tu jednak Chińczycy zyskują i w dużej mierze zyskują w tym wskaźniku 54 do 46, choć to nie jest mecz koszykówki, bo to oczywiście Amerykanie z zawodnikami z NBA wygraliby prawdopodobnie gładko, ale 54-46 na rzecz Chin, 4 lata wcześniej 52-48, no niemal tak jak głosowanie brexitowe Brytyjczyków sprzed kilku lat, ale dlaczego o tym mówię? Faktycznie zwracają uwagę na to, że Kambodża, Laos, Birma, no to w zasadzie jest... To są państwa trybutarne, proszę wybaczyć porównanie, Chin. I w tych państwach z kolei, gdzie widać wyraźnie pewien proamerykański kurs, no to tu te państwa bardziej rozwinięte. Tu będzie na pewno Singapur, tak, będą też Filipiny, biorąc pod uwagę chociażby ostatnie decyzje i wizytę amerykańskich dyplomatów i porozumienie dotyczące baz. A zatem z pewnością to przeciąganie liny jest obecne. Natomiast no, dwie płaszczyzny. Ekonomicznie rzecz biorąc, Chińczycy zyskują bardzo mocno. W tym wskaźniku Lowy Instytut 1/3 wagi to właśnie ekonomia, współpraca, inwestycje. Militaria zaledwie 22%. No i to jest ta specyfika tego regionu, że no mamy niejednolity region w sensie ekonomicznym, politycznym, ale także pewnych, zimna wojna się skończyła, ale jednak pewnych nie tyle afiliacji, co pewnej może słabości i uleganiu narracji chińskiej, czy też amerykańskiej. Tak to należy chyba widzieć. Aniu, o ASEANie rozmawiamy. Ten jeden głos w dziedzinie bezpieczeństwa jest bardzo często niemożliwy. Chiny, Stany Zjednoczone, różne lateralizmy, oku skład, inne umowy. Czy to nie jest troszkę... Proszę wybaczyć sformułowanie, jednak gwóźdź do trumny ASEAN, która będzie traciła na znaczeniu, biorąc pod uwagę to, że twarde bezpieczeństwo, twarde interesy, no to nie jest konsensus, tam są twarde negocjacje i konkretne decyzje.
Tak, ja się zdecydowanie zgadzam z tym. Wydaje mi się, że ASEAN przegrał sromotnie sam ze sobą w wielu różnych kwestiach. Ta cała koncepcja ASEAN Centrality, ona miała właśnie oznaczać usankcjonowanie neutralności i pokojowego rozwiązywania sporów, ale oczywiście teraz jak spojrzymy na historię konfliktu na Morzu Południowochińskim, to okaże się, że co nam zostało po pokojowym rozwiązywaniu sporów, skoro nie ma żadnych efektów po 20 latach, prawda? Bo deklaracja o kodeksie postępowania na Morzu Południowochińskim to jest 2002 rok. To miał być pierwszy początek, to miał być początek sukcesu rozmów między ASEANem a Chinami, jeżeli chodzi o spór. Ale tak czy inaczej, lata 90. to był taki moment, przynajmniej jeszcze przed kryzysem azjatyckim i w ogóle wydaje mi się, że ASEAN nie wykorzystało tego okna możliwości, które się otworzyło przy okazji kryzysu. Bo kryzys azjatycki z 97 roku obnażył gros słabości instytucji regionalnych. I być może to był moment, żeby zainwestować we współpracę regionalną. Oczywiście nie ma takich organizacji, szczególnie jak myślimy o organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem, które odebrałyby kompetencje państwom członkowskim, prawda? No, jak pomyślmy sobie NATO, ale NATO jest pewnym wyjątkiem, a i tak tutaj widzimy dużą kontrolę nad tym, co się dzieje, bo rzeczywiście kwestia bezpieczeństwa jest kwestią bardzo wrażliwą, szczególnie tego twardego bezpieczeństwa, nie mamy wątpliwości. Ale to, z czym moim zdaniem ASEAN sobie nie poradziło i właściwie traci dzisiaj, to jest to, co się udało wypracować w latach 90., dlatego że w latach 90. powstało między innymi Forum Regionalne ASEAN, to był 94 rok w Bangkoku. To była inicjatywa, nie instytucja, ale to miała być instytucja, która skupia ASEAN plus wszystkie ważne potęgi. Więc mamy tam, mamy Chiny, mamy państwa, inaczej, mamy ASEAN plus 6, plus do tego doszły inne potęgi i inne ważne podmioty, na przykład Unia Europejska. ASEAN plus 6, te 6 państw współpracujących w ramach tego zagęszczenia instytucjonalnego, to są oczywiście Chiny, Japonia, Korea Południowa, mamy również Indie, Australia i Nowa Zelandia oczywiście. Potem mamy powstanie szczytu znaczy potem, no 10 lat później, w 2005 roku powstaje szczyt Azji Wschodniej i nagle coś tutaj się wydarza niedobrego w międzyczasie. Mamy jakąś taką stagnację, jeżeli chodzi o rozwijanie architektury bezpieczeństwa. Jednocześnie widzimy nacisk na bilateralne rozwiązywanie sporów, bilateralne zacieśnianie współpracy. Do tego właśnie przecież koniec pierwszej dekady, to jest powstanie Kładu, 2007 rok, który przecież był takim martwym tworem na początku. Kład to jest Australia, Indie, Japonia i Stany Zjednoczone. I uwaga, czyli ominięcie ASEANu i ominięcie struktur tych powiązanych, krążących wokół ASEANu. I to był chyba pierwszy sygnał, który ASEAN powinno odebrać jako ten taki wake up call i powiedzieć, coś tu się dzieje niedobrego. To znaczy, jeżeli my nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć i redystrybuować dóbr dotyczących bezpieczeństwa albo z zakresu bezpieczeństwa, inne potęgi zaczną to robić bez nas, nawet nie za nas, bez nas. Kład dzisiaj nie budzi takich większych wątpliwości, dlatego że my tam mamy transfer technologii, mamy kwestie ekonomiczne, mamy kwestie infrastrukturalne, czy też mamy bezpieczeństwo morskie, ale jest też właśnie kwestia innowacji, czy też technologii. Ale później powstanie AUKUS, czyli 2021 rok, Australia, Wielka Brytania, i Stany Zjednoczone, czyli trzy państwa anglosaskie. I mamy tutaj taką pewną koncepcję, która mówi, chyba coś idzie w złą stronę, bo ten układ minilateralny, on nam zaczyna za bardzo przypominać zachodni, tak zwany w cudzysłowie zachodni twór, a my tego nie chcemy. Nie chcemy żadnych inicjatyw, które mogą zostać odebrane przez Chiny negatywnie, czyli jako tworzenie się współprac, które są wymierzone przeciwko Chinom. I tu wydaje mi się, że ASEAN straciło ten taki moment, kiedy było w stanie zapanować i kontrolować, jak się rozwija architektura i współpraca w zakresie bezpieczeństwa w regionie. Dodatkową opcją, albo inaczej, może nawet nie dodatkową opcją, tylko dodatkową trudnością jest kwestia wyłaniania się cały czas tego, co kryje się pod nazwą Indo-Pacyfiku. Indo-Pacyfik jako ta tak zwana nowa koncepcja, też przekształcająca rozumienie regionu, była też takim momentem, który znowu mógł upozycjonować ASEAN i państwa Azji Południowo-Wschodniej, no szczególnie Indonezję, w samym centrum tego regionu. Ale dzisiaj nie mamy pewności, na ile ASEAN jest w stanie zarządzać swoją strategią, albo inaczej realizować swoją strategię dotyczącą Indo-Pacyfiku. Ja tylko przypomnę, że w czerwcu 2019 roku dzięki szczególnie wysiłkom Indonezji, inaczej, dzięki wysiłkom szczególnie Indonezji udało się przyjąć plan, nawet nie strategię, plan. I to był czerwiec 2019 roku. Dzisiaj mamy 2023 rok. Unia Europejska, Niemcy, Wielka Brytania, Kanada. Wszyscy patrzą na Indo-Pacyfik i mają już swoje strategie. Chciałabym zadać pytanie ASEANowi i zapytać się, co my mamy po tych 4 latach? No mamy czerwiec 2023 roku. Wiem, że Indonezja i wiem, że ASEAN teraz cały czas pracują bardzo intensywnie na tym, żeby utworzyć forum indo-pacyficzne w ramach ASEANu. Nie wiem, czy to się uda do końca roku. To byłoby rzeczywiście jakiś krok naprzód. Natomiast wydaje mi się, że te ostatnie kilka lat to są stracone lata. I kiedy wiele potęg i nawet tych państw takiego tak zwanych średnich potęg było w stanie spojrzeć na to, co się dzieje w regionie Azji i Pacyfiku albo Indo-Pacyfiku, o tyle ASEAN po prostu przespał ten moment. Nie wiem, czy ASEAN będzie w stanie w ramach tego swojego charakterystycznego funkcjonowania, czyli odnosimy się znowu do tego tak zwanego sposobu ASEAN, przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje w ich własnym przecież regionie.
Drodzy Państwo, to jest łyżka dziegciu, ale to jest diagnoza autorska pani doktor Anny Grzywacz. Nie da się ukryć, że czas chyba nie gra na korzyść tej organizacji. To, że ASEAN przestaje być swoistym hubem instytucjonalnym, no nie da się ukryć, że to jest na rękę Pekinowi. I tu ta melodia jest miła komunistom z Chińskiej Republiki Ludowej. O tych wątkach jeszcze będziemy rozmawiać. Tymczasem ja bardzo dziękuję za ten rzut oka na mapę, na przestrzeń Azji Południowo-Wschodniej. Pani dr Annie Grzywacz, Instytut Studiów Politycznych, Pan Instytut Bojma. Bardzo dziękuję, Aniu, za obecność dzisiaj, ten wieczór z nami w Radio Lublin, od jutra także na Spotify.